Rozdział 16. Praca w zamku stawała się coraz trudniejsza. Kryptologów przygnębiała świadomość, że kilkadziesiąt kilometrów od ich spokojnych pomieszczeń toczą się zacięte walki. Niepokoił ich również brak jakichkolwiek planów ewakuacji ośrodka. York starał się nie brać udziału w tych rozmowach, obawiając się, że któryś z kolegów może donosić Globkemu, a nie chciałby jeszcze raz zwrócić na siebie uwagi komendanta ochrony zamku. Już i tak czuł jego baczne spojrzenie, co wiązało się ze zbyt częstymi kontaktami z Anną Marią. Nocne spotkanie w tajnych tunelach zamku bardzo go poruszyło i odebrało spokój. Czuł, że zakochał się w tej dziewczynie o jasnym spojrzeniu. Tym chętniej przesiadywał w pokoju w strefie X wśród stert nierozwiązanych szyfrogramów. Pamiętał rozmowę z Schauflerem, gdy ten powiedział, że sukces w kryptologii to pamięć, kojarzenie i intuicja. York nie potrafił uzasadnić, dlaczego z setek kartek, które przeglądał, wybrał kilkanaście zapełnionych długimi kolumnami cyfr. Odnosił wrażenie, że dostrzega w nich pewien porządek, ale nie potrafił zrozumieć istoty tego spostrzeżenia. Było to tak bardzo męczące, że czasami odkładał papiery na bok i krążył wokół, potem ponownie zabierał się do pracy, przerywał ją i znów zaczynał, aż wreszcie całkowicie wyczerpany szedł do swojego pokoju. Noc nie przynosiła mu odpoczynku. Nękający obraz porządkowanych cyfr prześladował go w czasie snu i budził na długo przed dźwiękiem budzika, a pierwszą niepokojącą myślą, która dopadała go po otwarciu oczu, była ta o konieczności rozwiązania problemu. Powracał do pokoju w strefie X i długo analizował częściowo rozszyfrowane radzieckie depesze, choć nie wiedział, czego w nich szukał.
Mlad, przeczytał na głos. Mogła to być część wyrazu, a może... Mlad, powtórzył jeszcze raz. Młody, brzmi jak pseudonim, powiedział głośno do siebie, prowokując rozbawione spojrzenie kolegi ślęczącego nad podobną stertą kartek. Spojrzał na datę przechwycenia tej depeszy radiowej. Był to 12 lutego 1945.
Brak zespołu, który w Hirschbergu pomagał kryptologom, wydawał mu się szczególnie dotkliwy. Nie miał kogo zapytać o Mlada, a może ten pseudonim był już znany niemieckiemu wywiadowi. Zebrał wszystkie depesze ze Stanów Zjednoczonych przechwycone tego dnia. Nie było ich dużo, tylko kilkanaście kartek, więc zaczął przeglądać jedna po drugiej, starając się zapamiętać cyfry, aby dostrzec jakąkolwiek prawidłowość. Znów odczuł brak pomocy. W Dahlem albo w Hirschbergu. Uruchomiłby maszynę profesora Kruga i szybko odnalazł to, czego szukał. Tutaj musiał polegać na swojej pamięci. W pewnym momencie zwrócił uwagę na cyfry 11, 09, 19, 34. Odniósł wrażenie, że widział je na innej kartce. Ponownie zaczął przeglądać papiery, próbując z kolumn cyfr wyłowić poszukiwane. Często zastanawiał się, skąd miał tyle cierpliwości, aby wciąż od nowa, wiele razy analizować kartki zapełnione kolumnami znaczków, które nic nie mówiły i pozornie nie kryły w sobie żadnego porządku poza ułożeniem w kolumny. Nagle jego twarz rozpromieniła się, a malczenie krzyknął. Miał przed sobą depeszę, w której powtórzył się ten sam układ cyfr. To nie mógł być przypadek. Położył dwie kartki obok siebie.
Jeżeli na jednej... 11091934 oznacza numer gamy, to na drugiej musi oznaczać zupełnie coś innego, powiedział na głos. Mój biedny przyjacielu, usłyszał za plecami tubalny głos Helmuta Nowolka. Odczytaj to, a będziesz musiał nagrodzić mnie kwartą piwa, nie jedną. No, czytam. York odwrócił się do niego. I co? Czytasz, ale nie słyszysz. Ja słuchając ciebie odniosłem wrażenie, że wymieniłeś datę. Posłuchaj. 11.09.1934. To brzmi jak 11 września? Hans, gdybym nie bał się uścisku twoich ramion, to bym cię przytulił do serca. Nie musisz. Męskie uściski nie sprawiają mi żadnej radości, ale piwo pod jeleniem to zupełnie co innego. Nowolk zaśmiał się i zniknął za drzwiami pokoju, dokąd niósł skrzynkę z narzędziami. Po chwili zajrzał przez uchylone drzwi i dodał: miałeś szczęście, że tędy przechodziłem. Możesz mnie wziąć do waszego zespołu mózgowców jako doradcę.
York już go nie słuchał. Wiedział, że zbliża się do odkrycia czegoś niesłychanie ważnego. Szyfranci stosowali wiele sposobów umieszczania numerów gam. Nigdy jednak nie wpisywali ich na początku szyfrogramu. Na pierwszej kartce cyfry 1109 1934 znajdowały się na początku. Nie mógł to być numer gamy. Wszystko wskazywało na to, że tekst na drugiej kartce utajniono za pomocą gamy o tym samym numerze, zamieszczonym w kolejnej kolumnie. Czyżby przypadek sprawił, że depeszę zaszyfrowano, wykorzystując ponownie gamę z 1934 roku? Jeżeli tak było, to wystarczyło odnaleźć szyfrogram z tamtego roku. Nagle zdał sobie sprawę, że jego radość była przedwczesna. Przecież musiałby odnaleźć szyfrogramy sprzed 11 lat, a to graniczyłoby z cudem.
Cuda się zdarzają, powiedział do Nowolka, który nie chcąc mu przeszkadzać, cicho przechodził właśnie za jego plecami. Słysząc Jorga, zatrzymał się. Wiesz co, Johan, postaw mi kawę w bufecie, bo mnie coś się zdaje, że zanim pojedziemy na to piwo do Marklisy, to wcześniej cię zamkną u czubków. Nie zamartwiaj się, zapiszę ci dwie butelki w testamencie. Pozostawił Nowolka z jego zatroskaną miną, narzucił kurtkę i skierował się do drzwi. Idę do Globkego, poinformował szefa zmiany i pobiegł na górę. Globke jak zwykle siedział za biurkiem, sprawiając wrażenie człowieka nadzwyczaj zapracowanego. Powinien dostać nagrodę dla wzorowego urzędnika, pomyślał York, widząc jak SS-man podnosi głowę i patrzy z wyraźnym niezadowoleniem na intruza. Słyszałem, że przychodzi pan z czymś ważnym. Jeżeli nie, to proszę mi nie przeszkadzać. Mruknął, aby wyrazić niechęć wobec człowieka, który zakłócał rytm jego pracy. Nie śmiałbym przeszkadzać bez powodu. Muszę zadzwonić do Hirschbergu, a tylko w pana gabinecie jest bezpieczny telefon. Spojrzał na stolik pod ścianą, gdzie stał specjalny aparat. Dołączone do niego urządzenie tak zniekształcało głos, że ktoś, kto podłączyłby się do linii, nie potrafiłby zrozumieć, o co chodzi. Niech pan dzwoni. Proszę wykręcić szóstkę. Globke pochylił się nad papierami, choć York czuł, że obserwował go spod oka, gotów zapamiętać wszystkie słowa, które miały paść w czasie rozmowy telefonicznej. Johann York przedstawił się, gdy do telefonu w Hirschbergu wezwano Schauflera. Dzwonię z bezpiecznego telefonu, z ważnym pytaniem. Z pozoru przekazywał informację, że rozmowa jest bezpieczna, co Schaufler i tak musiał wiedzieć, podnosząc słuchawkę specjalnego telefonu. W istocie Jorg informował rozmówcę, że Globke przysłuchuje się ich rozmowie. Czy w jakimkolwiek z dokumentów odczytanych w Hirschbergu występuje słowo mlad? To ważne. I drugie pytanie. Czy zarejestrowano cokolwiek na temat numeru 1109-1934? Będę czekał na odpowiedź. Odłożył słuchawkę. Wyobraził sobie, jak Schaufler zleca swojemu asystentowi, aby sięgnął do kartotek, a dzięki systemowi kart perforowanych nie powinno to trwać długo. Usiadł na krześle obok stolika. Nie miał ochoty na rozmowę z Globkem, ale zdawał sobie sprawę, że ten nie zmarnuje takiej okazji. Nie mylił się. Coraz częściej widuję pana w towarzystwie panny Anny Marii. Globke podniósł głowę znad papierów, wyprostował się i sięgnął po papierosa. Piękna kobieta, prawda? York wstał, podszedł do biurka i sięgnął po papierośnicę Globkego. Mogę? Swoje zostawiłem na dole. Zrobił to specjalnie, aby zburzyć plan rozmowy, który zapewne Globke obmyślił, wiedząc, że York spędzi więcej czasu w gabinecie. Czy dostrzega pan coś niestosownego w adorowaniu pięknych kobiet? Ale mówiąc poważnie, York nie dawał Globkemu dojść do słowa. Czy pana pytanie, a właściwie stwierdzenie, wynika z obowiązków służbowych czy z zazdrości? Mówił dalej, chcąc wytrącić SS-mana z równowagi. Ten patrzył zaskoczony. Ja na przykład widuję pana często w towarzystwie Mateasa Bera. Dzwonek telefonu przerwał rozmowę, która zmierzała do otwartej konfrontacji. Przepraszam. Schaufler informował, że Mlad to pseudonim, który pojawił się w radzieckiej łączności dyplomatycznej na początku 1945 roku.
Zapewne chodzi o agenta zwerbowanego przez Rosjan niedawno w Waszyngtonie lub Nowym Jorku. Tylko tyle mogę panu powiedzieć po sprawdzeniu naszych danych. Numeru 1109-1934 nie ma w naszych zbiorach, czyli nic ważnego nie wiązało się z tymi cyframi lub nie zostały one wyodrębnione jako znaczące.
Czy może pan przysłać za pomocą G. Schreiber, mówił o dalekopisie utajniającym korespondencję, wszystkie informacje, jakie udało się odczytać o Mladzie?
Nie jest tego dużo,
odparł Schaufler.
Zaraz to wyślę, ale zwracam panu uwagę na inny ważny szczegół. Konsulat radziecki w Nowym Jorku powtarza gamy, co jednoznacznie wynika z nadzwyczaj nasilonej komunikacji radiowej w ostatnich miesiącach 44 i bieżącego roku.
Dziękuję, to bardzo ważne. York czuł, że rozwiązanie znajduje się w zasięgu ręki. Bardzo. Jeszcze jedno pytanie. Co dzieje się z rosyjskimi depeszami zarejestrowanymi przez nasze stacje nasłuchowe w 34 roku?
Wszystkie nieodczytane depesze odsyłaliśmy do archiwum Reichswehry. Zostało przejęte przez Abwehrę. Obecnie powinny znajdować się w archiwum Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy.
Dziękuję, panie profesorze, powtórzył York. Życzę panu wielu sukcesów.
Nawzajem, York.
Schaufler odłożył słuchawkę. York spojrzał na Globkego, który ochłonął po impertynenckim ataku i szykował się do starcia. Nie miał zamiaru ułatwić mu zadania. Przepraszam pana, powiedział stanowczo. Otrzymałem bardzo ważną informację, muszę wracać do pracy. Podszedł do drzwi, ale zanim je otworzył, zatrzymał się na moment. Jeżeli pan sobie życzy przedyskutować stosunki między osobami różnej płci oraz zabronione przez prawo stosunki między mężczyznami, to będę do dyspozycji za kilka godzin. Dostrzegł, jak twarz Globkiego czerwienieje z wściekłości, więc szybko zamknął drzwi za sobą.
York zaczynał nabierać pewności, że aparat służył do odczytywania radzieckiej korespondencji dyplomatycznej, a nie wojskowej, jak sądził dotychczas, dając Niemcom wgląd w poczynania polityczne aliantów, a nie wojskowe. Ale czy tylko polityczne? Ambasady Związku Radzieckiego na całym świecie były ośrodkami zbierającymi dane od agentów i przekazujące je do centrali w Moskwie, w poczcie dyplomatycznej lub zaszyfrowane w łączności radiowej. W meldunkach Mlada mogły więc być zawarte informacje dotyczące strategicznych planów militarnych lub odkryć naukowych. Zszedł na dół i w drodze do pokoju zatrzymał się przed drzwiami z napisem Centrum Łączności. Zapukał. Okienko w drzwiach otworzyło się i wyjrzał przez nie żołnierz.
Czekam na dokument z Hirschbergu. Proszę mi go dostarczyć, jak tylko nadejdzie. Będę w swoim pokoju.
Usiadł na krześle, usiłując się skupić. To odkrycie mogło mieć decydujące znaczenie. Należało ustalić, jakimi gamami posługiwała się ambasada w Waszyngtonie lub konsulat w Nowym Jorku. Pukanie do drzwi przerwało jego rozważania. Żołnierz położył przed nim depeszę z Hirschbergu. Była to tylko jedna kartka, na której wymieniono słowo, jakie udało się odczytać z radzieckich depesz. Implozja to jedno ze słów, które go zaciekawiło. Dlaczego Mlada zainteresował proces zapadania się? Co się kryło za tym określeniem? Broń implozyjna? Nigdy o tym nie słyszał. Jeszcze raz spojrzał na kartkę z dalekopisu. Bez wątpienia Schaufler przekazał mu wszystkie informacje, które segregująca maszyna wskazała jako powiązane ze słowem Mlad. Należało jednak przeszukać inne zakresy. Nie miał najmniejszej ochoty iść do gabinetu Globkego, ale też nie chciał rozpraszać się, czując, że jest na tropie ogromnie ważnego odkrycia. Teczka? Zerwał się z krzesła, wypadł na korytarz, minął kilkoro drzwi, aby zastukać do gabinetu Kuncego. Ten był na miejscu i wyglądał, jakby nagła wizyta przerwała mu poobiednią drzemkę, o ile w ogóle była możliwa w małym pokoju zawalonym papierami.
Stało się coś ważnego, że wpada pani amerykańska bomba. Kunce wydawał się bardzo niezadowolony z niezapowiedzianej wizyty. Czy mogę przejrzeć dokumenty, które przywiozę z Hirschbergu? Kunce wstał, nie pytając już o nic. Zdawał sobie sprawę, że cały umysł Jorga jest zaprzątnięty jakąś ważną myślą i nie należy zadawać zbędnych pytań, aby go nie rozpraszać. A nuż dotarł do wyjaśnienia nadzwyczaj istotnej sprawy. Otworzył sejf, na którym też leżała sterta dokumentów i wyjął plik kartek nawleczonych na sznurek zakończony lakową pieczęcią. Rozmawiałem z Schauflerem na temat słowa Mlad. York poczuł, że winien jest wyjaśnienie szefowi. Powiedział, że już w grudniu ubiegłego roku zauważył, że konsulat radziecki w Nowym Jorku powtarza gamy. A, o to panu chodzi. Kunce przejrzał kilkanaście kartek i wydobył jedną. Analiza przechwyconych depesz wskazuje, że używają gam z 1934 roku. Odczytał i odłożył kartkę. To prehistoria, drogi kolego. Nie mamy żadnej możliwości zdobycia materiału porównawczego z tego roku. York pokiwał głową. Miał pewien pomysł, ale wahał się, czy powiedzieć o nim. Po chwili namysłu zdecydował się na to, gdyż bez pomocy Kuncego nie mógł zrealizować tego swojego zamiaru. Czy mam szansę na delegację do Berlina? To pytanie wywołało zdziwienie Kuncego. Rosjanie stoją nad Odrą i bez wątpienia za kilka tygodni uderzą. Stolica przygotowuje się do obrony. Co więc spodziewa się pan tam znaleźć? Radzieckie archiwa, zdobyte w Charkowie. Zaciekawia mnie pan. W Charkowie znajdował się ośrodek radiowy odbierający sygnały z placówek dyplomatycznych, między innymi ze Stanów Zjednoczonych. Stamtąd przesyłano depesze kablem telefonicznym do Moskwy, ale na miejscu pozostawały oryginały. W 1941 roku nasze wojska zdobyły archiwa NKWD. Oczywiście nie wiem, czy wcześniej Rosjanie nie ewakuowali części zbiorów poza zasięg działań wojennych lub nie zniszczyli. Zakładam, że tak się nie stało. Dokumenty zdobyte w Rosji zostały przewiezione i zdeponowane w... A no właśnie, w archiwum Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. I w związku z tym mam dla pana dwie wiadomości. Najpierw dobra. Kunce usiadł wygodnie w fotelu i amerykańskim zwyczajem oparł nogi na biurku, a właściwie na wolnym skrawku blatu, którego nie zawalały papiery. Jednocześnie wskazał na krzesło, zapraszając Jorga, aby też usiadł. To archiwum nie znajduje się w Berlinie, gdyż w 1943 roku zostało stamtąd ewakuowane w obawie przed amerykańskimi i angielskimi nalotami. Przewieziono je do bunkrów niedaleko stąd, do zamku Firstenstein. Odwrócił się do kolorowej mapy wiszącej na ścianie i przez chwilę poszukiwał wzrokiem obszaru, o którym mówił. Wreszcie wskazał go linijką. To piękny zamek na skalę jakieś 100 kilometrów stąd. Należał do książęcej rodziny Hochbergów, ale w 1940 roku Hitler kazał upaństwowić go, gdy dowiedział się, że dwaj synowie tej rodziny zdradzili i rozpoczęli służbę u aliantów, nawet chyba u Polaków. Początkowo Führer chciał tam urządzić Muzeum Sztuki Podbitych Narodów, ale chyba Himmler albo Goebbels wyperswadowali mu to. Czy podludzie mogą mieć sztukę? A podziemia znakomicie nadawały się na bezpieczne archiwum. Sądzę, że złożono tam większość dokumentów Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, a także część akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zaledwie 100 kilometrów stąd. Wystarczy tylko uzyskać zezwolenie na wejście tam. Tak, to była dobra wiadomość, a teraz zła. Nikt z nas, ani pan, ani ja, nie dostanie tego zezwolenia. Nawet jeżeli pan interweniowałby w Berlinie? A jakie miałbym argumenty? Bardzo poważne. Takie mianowicie, że analiza depesz przechwyconych w 1934 roku i zdeponowanych w archiwum RSHA daje szansę na odnalezienie brakującego ogniwa i uruchomienie aparatu. Cóż, spróbuję, choć nie sądzę, żeby ktoś poza najwyższymi urzędnikami w naszym kraju mógł wydać zgodę. Wszystkie sprawy Firstensteinu, z powodów których mogę się tylko domyślać, objęte są klauzulą najwyższej tajemnicy. Powiadomię pana. Jörg wstał, zastanawiając się, czy Kunce mówił to szczerze, czy po prostu chciał się go pozbyć. Pozostawało mu tylko czekać. Globkę w płaszczu narzuconym na ramiona przeszedł przez dziedziniec zamku i skierował się do bramy, od której biegła droga do jeziora. Niepokoił się, gdyż uważał, że jeżeli wróg zechciałby przedostać się do zamku, to wybrałby właśnie ten teren. A z takim niebezpieczeństwem należało liczyć się w miarę zbliżania się wojsk radzieckich. Dlatego opracował projekt zaminowania wód jeziora, co miało nastąpić, gdy tylko puści lód. Panie Obersturmbannführer, po schodach w bocznej części dziedzińca zbiegał Bär. Ważna wiadomość! Globke zatrzymał się. Dzisiaj w nocy, a właściwie o świcie, ponownie namierzono wrogą radiostację. Bär mówił zdyszany, co było wynikiem pokonania wielu stopni lub podniecenia, w jaki wprawiła go myśl o bliskim sukcesie. Nadawano z lasu pod Marklisą, nie udało się schwytać radiotelegrafisty, ale popełnił błąd. Myślał, że śnieg zasypie ślady, a opady szybko ustały. Psy doprowadziły nas do Marklisy. Straciły trop na Rosenstrasse, to znaczy, że radiotelegrafista tam jest. Możemy go schwytać. Globke zapiął płaszcz. Czy to duża ulica? Nie, prawie same jednorodzinne domy. W jednym musi ukrywać się radiotelegrafista. Jeżeli zablokujemy ulicę, to w ciągu jednego dnia możemy wszystkie przetrząsnąć. Bär, jesteśmy w Niemczech. W Niemczech, a nie w generalnej guberni. Nie wolno nam wyganiać porządnych Niemców na bruk i trzymać ich na mrozie pod lufami, gdy nasi żołnierze będą wywracać ich domy do góry nogami. To by obniżyło morale ludności cywilnej. Wykluczone. Szpieg może nam wyrządzić większe szkody. Bär nie ustępował. Globke nie odpowiedział. Usiadł na dużym kamieniu przy murze i wyciągnął papierosa. Bär usłużnie podsunął mu zapalniczkę. Chcę mieć spis wszystkich ludzi mieszkających na tej ulicy. Ale policjanci niech tam nie chodzą, żeby nie wywołać alarmu. Zarządzam stałą obserwację. Znajdź miejsca, z których widać wyloty ulicy i ukryj tam posterunki. W samochodzie, na strychu, na dzwonnicy, gdzie chcesz. Ale żeby ich nie było widać. Ustawię to wszystko w ciągu kilku godzin. Bear wydawał się szczęśliwy, że miał szansę schwytania szpiega. Jaka sytuacja na froncie? Zapytał Globke. Wojska radzieckie zostały zatrzymane. Albo same stanęły. Słucham? Bear był zdezorientowany uwagą szefa. Nic, mów dalej. Zatrzymane, powtórzył. Generał Scherner przygotowuje kontruderzenie na Lauban. Rozpocznie się za kilka dni. Uważam, że to początek operacji odblokowania Breslau. Lubię twój optymizm, Bear. Globke rzucił niedopałek na kamienie i rozgniótł go czubkiem buta. Dzisiaj wieczorem w okolicy Rosenstrasse mają być wozy pielęgnacyjne. Uderzymy, Bear, ale precyzyjnie. W punkt. Wstał i spojrzał na zegarek. Za pół godziny chcę mieć raport o stanie przygotowań do operacji. Odniesiemy sukces, bo jesteśmy silniejsi niż wróg. Ruszył w kierunku bramy, aby przyjrzeć się jezioru, na którym lada dzień saperzy mieli rozciągać liny z minami.